ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Czas na teleporadę, bo naszym gościem jest profesor Agnieszka Mastalerz-Migas, Krajowa Konsultant Medycyny Rodzinnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Pani profesor, zaskoczyły panią weekendowe obrazki z Zakopanego, te tłumy na Krupówkach?
No ze smutkiem to oglądałam. Rzeczywiście to się czuło już, że w ludziach nabrzmiewa taka potrzeba wyjścia z domu i trochę poużywania życia. Natomiast no rzeczywiście zaskoczyły. Tak, nie spodziewałam się, że to będzie aż tak.
To może się pomyliliście w Radzie Medycznej przy premierze, kiedy doradzaliście otwieranie kolejnych miejsc dla turystów, dla klientów. No bo przecież wiedzieliście, że będzie walentynkowa kumulacja. Trudno było tego nie przewidzieć.
To jest trudne pytanie, czy się pomyliliśmy. Myślę, że oczekiwanie na to, żeby jednak otworzyć pewne dziedziny było bardzo duże. No i tutaj też proszę pamiętać, że jednak zarządzanie epidemią to zawsze jest takie zarządzanie ryzykiem, wybieranie mniejszego zła, bo tutaj nie ma rozwiązań optymalnych. No tutaj może rzeczywiście, jeśli chodzi o Zakopane, niezbyt szczęśliwie się to zbiegło w czasie też z tymi skokami. Natomiast no, weekend walentynkowy, tak, tutaj na pewno nie pomógł.
Pytanie, co teraz, co dalej? No bo jest pani w Radzie Medycznej przy premierze, będziecie się pewnie zastanawiać i co? Zastanawiacie się nad tym, czy trzeba byłoby jednak zrobić krok w tył?
Znaczy, proszę pamiętać, że Rada tylko doradza, decyzję podejmuje rząd, więc tutaj na razie nie było spotkania, które by tutaj rozważało, czy było poświęcone kolejnym obostrzeniom, luzowaniu czy zaostrzaniu. No my zawsze jesteśmy proszeni o opinię, natomiast no na Radzie nie zapadają żadne decyzje.
No tak, tylko zostaniecie poproszeni o opinię, a sytuacja jest taka, że tak dużo różnych miejsc pootwieraliśmy, że teraz w zasadzie na jakiej podstawie zdecydować, że coś z powrotem trzeba byłoby zamknąć, bo się pospieszyliśmy?
Nie odpowiem jednoznacznie na to pytanie, dlatego że teraz trzeba będzie na pewno obserwować, czy mamy wzrosty i jak duże te wzrosty mamy. To, co widzimy już w ostatnim tygodniu, to jeszcze przed otwarciem już niewielkie wzrosty zaczęły występować, być może związane z otwarciem szkół. Tutaj będziemy wiedzieć po testowaniu nauczycieli, czy ten odsetek nauczycieli zakażonych się zwiększył. To oczywiście będzie taka bardzo zgrubna dana, ale ona pokaże, czy tutaj szkoły w jakiś sposób są tym rozsadnikiem zakażeń. Natomiast no teraz trzeba będzie uważnie obserwować sytuację epidemiologiczną, bo niestety no latencja wylęgania się choroby powoduje, że my odpowiedź na to, czy to, co się działo w weekend wpłynie na zakażenia, będziemy mieć za 2 tygodnie. Profesor. Natomiast no proszę też pamiętać, że te filmy, które widzieliśmy w internecie, one oczywiście były uderzające, natomiast no dotyczyły relatywnie niedużej grupy osób przebywającej na świeżym powietrzu, więc to też nie jest tak, że na pewno ci, którzy tam tak czy inaczej się zachowywali, będą przyczyną zakażeń. My tego
oby,
nie wiemy. Nie
ale minister zdrowia mówi, że nie chciałby, żeby to był początek trzeciej fali koronawirusa w Polsce. Pani profesor, Agnieszka Mastalerz-Migas jest naszym gościem. Od kiedy pani upomina się w Ministerstwie Zdrowia albo w Narodowym Funduszu Zdrowia o to, żebyśmy my wszyscy jako pacjenci mogli wrócić do gabinetów w przychodniach, tych naszych rejonowych przychodniach POZ-owskich?
Powiem tak, w tych przychodniach, które funkcjonują prawidłowo, a jest to zdecydowana większość, to tutaj nie ma potrzeby powrotu, dlatego że pacjenci cały czas w tych przychodniach są.
Co to znaczy funkcjonują tylko prawidłowo, pani profesor, i jakie są wskaźniki? Znaczy w ilu przychodniach w Polsce dzisiaj można dostać się do gabinetu, do lekarza?
Myślę, że w ponad 90%.
Naprawdę? To ja mam pecha, że spotykam te, które nie przyjmują pacjentów w gabinetach.
Panie redaktorze, no ja z kolei nie znam takich przychodni, które w ogóle nie przyjmują pacjentów. Nie mieści mi się to w głowie, żeby to było możliwe. Takie sytuacje miały miejsce tylko na początku pandemii, kiedy rzeczywiście placówki bardzo ograniczyły kontakt z pacjentami, ponieważ nie było środków ochrony. Natomiast potem już w kolejnych miesiącach zdecydowana większość placówek przeszła na system hybrydowy.
Rozumiem, tylko pytanie
ja
jest takie,
sobie,
jaki system
bez kontaktu z pacjentem.
Jak wygląda system hybrydowy? To znaczy, wydaje mi się, że mówimy o różnych sytuacjach, bo pani mówi o tym, że pacjenci są przyjmowani. Pytanie tylko, jak wielu pacjentów ma szansę dostać się do gabinetu, a jaka część jest przyjmowana wciąż w ramach teleporady? Bo na to zwraca uwagę minister zdrowia, mówiąc o tym, no, że epidemia pokazała, że nadużywanie teleporady może nieść negatywne konsekwencje dla osób starszych i dzieci.
Ja się z tym stwierdzeniem generalnie zgadzam, bo to ono jest prawdziwe, że rzeczywiście nadużywanie teleporad, zwłaszcza w tych skrajnych grupach wiekowych, może być niebezpieczne. Natomiast proszę pamiętać, że tutaj nie możemy generalizować, dlatego że podstawowa opieka zdrowotna to jest ogromny obszar systemu. To jest prawie 10 tysięcy podmiotów i ani nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że wszyscy działają źle, ani nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że wszystko działa idealnie. Po prostu są podmioty, gdzie teleporady są nadużywane. Natomiast jest to zdecydowana mniejszość podmiotów, bo w większości placówek system działa prawidłowo.
I tu każdy nasz słuchacz odpowiada sobie na pytanie, jak działa jego przychodnia. Oczywiście nie twierdzę, że wszystkie działają źle. Z całą pewnością jest cała masa takich, które działają świetnie. Ale też są komentarze chociażby w internecie, które pokazują, jak dzisiaj wyglądają zmagania pacjentów z próbą dostania się do przychodni tej czy innej. No i czytam. W wielu przypadkach dodzwonienie się do rejestracji graniczy z cudem, więc wielu ludzi rezygnuje. Inny komentarz. Często lekarze w ramach teleporady oddzwaniają w przypadkowy dzień, o przypadkowej porze, zazwyczaj, kiedy nie można swobodnie rozmawiać i skoncentrować się na tak zwanej teleporadzie. Albo pytanie, jak można leczyć dziecko z kaszlem przez nagranie kaszlu i odsłuchanie go przez panią doktor.
No, te przykłady, które pan przytoczył, są rzeczywiście naganne i nie powinny mieć miejsca, ale ja tutaj przytoczę z kolei przykład mamy, która dzwoni z prośbą o teleporadę u dziecka, ponieważ boli je ucho, jest zapraszana na wizytę osobistą tego samego dnia, może przyjechać do przychodni za godzinę i odpowiada, że nie przyjedzie, ponieważ jest zainteresowana wypisaniem antybiotyku, ponieważ jest 300 km od domu i po prostu liczy na to, że teleporada tutaj rozwiąże problem. Więc tutaj mamy jakby drugi koniec.
Jasne, zawsze są dwie strony medalu. Tylko pytanie, czy pani rozumie, że wracamy do sklepów, do kin, do teatrów, na baseny chociażby i do hoteli, a nie wracamy do przychodni lekarskich tak szeroko?
Panie redaktorze, no ja mogę bazować na swoich doświadczeniach, bo ja pracuję też jako lekarz rodzinny i prowadzimy placówkę, gdzie naprawdę tych pacjentów codziennie jest bardzo dużo osobiście przyjmowanych, więc no bazując na moim doświadczeniu, to naprawdę my nie mamy do czego wracać. No możemy tylko zupełnie zrezygnować z teleporad i znów mieć pełne przychodnie ludzi, którzy kaszlą, którzy mogą się nawzajem zakazić. W tej chwili dzięki teleporadom i temu systemowi hybrydowemu możemy panować nad tym ruchem chorych, czyli mamy co drugą, powiedzmy, teleporadę, wizytę osobistą, w ten sposób pacjenci nie kontaktują się ze sobą, czy powiedzmy w poczekalni przebywa kilka osób, a nie kilkanaście.
No i nasza radiowa teleporada trwać będzie teraz w internecie na rmf24.pl i w portalu interia.pl i za chwilę wyjaśnimy między innymi, co wspólnego z koronawirusem ma witamina D. Zapraszamy. Pani profesor, zanim o witaminie D, to jeszcze wątek dokończmy tych wizyt w przychodniach, bo rzeczywiście kłopot jest. Wąskie często korytarze w przychodni, pacjenci czekający przed gabinetami, no i przychodzący bardzo często za wcześnie na wizyty. To może pani ma jakiś patent na to, jak to zorganizować, żeby to działało, mimo że pacjenci będą się pojawiali w przychodniach?
To znaczy, no, moim pomysłem i nie tylko moim jest na pewno to, żeby teleporada pozostała jako element opieki nad pacjentem w POZ-cie. Natomiast musimy tutaj oczywiście dopracować kwestie tak, żeby wszędzie miała dobrą jakość, żeby dokładnie określić, kiedy może być udzielana, w jakich warunkach. Tutaj jednostki podstawowej opieki zdrowotnej muszą mieć odpowiednią liczbę czy linii telefonicznych, czy po prostu stanowisk obsługi pacjentów na poziomie rejestracji, tak żeby nie było problemów z dodzwonieniem się. No, to jest cały szereg problemów, nie chcę tutaj Państwa zanudzać, natomiast proszę mi wierzyć, że my cały czas tutaj i rozmawiamy w różnych gremiach i zastanawiamy się, jak ten proces poprawiać. Natomiast no, wrócę do tego, co powiedziałam, to jest bardzo dużo placówek i tutaj nawet jeśli w tych 90-95% uzyskamy dobrą opiekę, to nadal zostanie tych kilka procent, które będzie robiło czarny PR reszcie.
Jasne, ale Pani jako krajowa konsultant medycyny rodzinnej namawia koleżanki, namawia kolegów do tego, żeby szerzej otwierali drzwi do gabinetów u siebie w przychodniach?
Tak, to już od dawna właściwie o tym mówię. Zresztą prowadzone były też szkolenia z zakresu teleporad i ja tam jasno wskazuję, że właśnie osoby starsze, wielochorobowe, czy osoby z kolei dzieci, tak, czyli im młodsze dziecko, tym jest mniej dobrym kandydatem do teleporady. Tak, czyli tutaj no, można to w jakiś sposób porządkować, a też mając świadomość, że pandemia trwa i jeszcze będzie trwała, to musimy te drzwi otworzyć, tylko trzeba po prostu dobrze tą organizacją pracy zarządzać w jednostce, tak żeby i teleporada, i wizyta osobista miała swoje miejsce.
Pewnie gdyby te Pani apele przynosiły taki mocny skutek, to minister nie musiałby ordynować, że ci najmłodsi pacjenci do 6 roku życia i ci starsi od 65 roku życia od pewnego momentu za chwilę nie będą mogli być przyjmowani w ramach teleporady właśnie. Czyli trzeba było podjąć jednak taką decyzję.
Wydaje mi się, że takie jednak jednoznaczne kryterium wieku nie jest dobrym rozwiązaniem, dlatego że tutaj wysuwa nam poza nawias osoby, które choćby no chciałyby skorzystać z teleporady, mając lat na przykład 66 i chcąc skonsultować wyniki badań, czy na przykład będąc mamą dziecka powiedzmy 3 czy 4-letniego i chcąc również skonsultować wyniki badań, czy jakieś inne kwestie niewymagające jednak wizyty osobistej, niezwiązane z jakąś ostrą chorobą, więc to kryterium wieku jest dyskusyjne. Myślę, że tutaj trzeba raczej rozmawiać o względach medycznych, czyli jakie są przesłanki do tego, że teleporada absolutnie nie powinna być udzielana przy określonych objawach, schorzeniach, a w jakich sytuacjach może być udzielona. Raczej myślę, że powinniśmy iść w tym kierunku.
Radzi Pani pacjentom, którzy mają objawy koronawirusa w taki oto sposób. Nie przeczekujemy w domu, gdy stan się pogarsza. Nie leczymy się tlenem w domu w ostrym zakażeniu, gdy spada saturacja. Pani profesor, co to znaczy stan się pogarsza w tym przypadku?
To, z czym mamy problem i co myślę jest niestety również jednym z czynników wpływających na to, że mamy nadal tak dużo zgonów w przebiegu pandemii z powodu COVID-19, to jest to, że pacjenci boją się trafić do szpitala. I tutaj rzeczywiście tak za wszelką cenę próbują leczyć się w domu.
Przeciągają
ten czas. Wytworzyła się taka, no nie chcę powiedzieć moda, ale dużo osób zakupiło koncentratory tlenu i wydaje im się, że poradzą sobie z tą infekcją w warunkach domowych.
I do szpitala trafiają wtedy, kiedy już jest no, naprawdę źle, domyślam się.
Trafiają wtedy, kiedy jest już rzeczywiście źle. Jeśli to jest drugi tydzień infekcji, to możliwość pomocy takiemu pacjentowi jest znacznie mniejsza niż w tych pierwszych dniach. I tutaj dlatego my tak promujemy na przykład używanie pulsoksymetrów, bo zapytał Pan o to, co to znaczy, że stan się pogarsza. To jest bardzo często trudne do wyczucia przez pacjenta, dlatego że jego stan może być paradoksalnie dosyć dobry, ale pogarsza się saturacja. I jeśli taka osoba ma pulsoksymetr w domu, to może tym pulsoksymetrem zbadać, że pogarsza się utlenowanie krwi.
Jaki poziom jest tym poziom alarmowym, sygnałem, że jednak trzeba się wybrać do szpitala czy wezwać karetkę?
Według obecnych wytycznych to są 90, to jest 93% utlenowania.
93% i zerkam do tych wytycznych i podpowiedzi, które stworzyli Państwo dla pacjentów, mówiąc o tym, kiedy szpital może się okazać konieczny. No i tu jest więcej takich warunków. Jest ta saturacja na poziomie poniżej 94%, jest gorączka powyżej 39 stopni Celsjusza przez ponad dobę się utrzymująca, jest kaszel utrudniający swobodne oddychanie i mówienie, są bóle w klatce piersiowej i to jeszcze nie wszystko, ale czy te wszystkie objawy muszą wystąpić jednocześnie, czy wystarczy jeden z nich, żeby już bić na alarm?
Panie redaktorze, te wytyczne zostały opracowane dla lekarzy, więc tutaj lekarz, mając na względzie cały stan kliniczny pacjenta, powinien podjąć decyzję o tym, czy kieruje pacjenta do szpitala. Natomiast dla pacjenta, oczywiście, który jest w domu i nie może skontaktować się ze swoim lekarzem, to tutaj każdy z tych czynników osobno może być powodem do skontaktowania się po prostu z dyspozytorem i będzie wtedy decyzja, czy tutaj taki pacjent będzie zabrany do szpitala, czy przyjedzie zespół ratownictwa medycznego, to już po prostu zapadnie decyzja jakby poza pacjentem. Natomiast no dlatego też został stworzony choćby system PulsoCare, czyli ten system domowej opieki medycznej, bo tam ta decyzja jakby jest poza pacjentem. Kiedy te parametry, o których rozmawiamy, pacjent wprowadza do systemu, to tutaj już idzie to jakby poza nim. W momencie, kiedy pojawia się alarm w systemie, do takiego pacjenta będzie wysłany transport, który przewiezie go do szpitala.
To
jeśli oczywiście pacjent wyrazi zgodę.
To wyjaśnijmy to, o czym rozmawialiśmy kilka minut temu. Co wspólnego z koronawirusem ma witamina D? Czy jej niedobór sprawia, że ciężej przechodzimy zakażenie albo łatwiej się zakażamy koronawirusem?
Nie można tego tak jednoznacznie stwierdzić. Pojawiła się wprawdzie taka praca wskazująca na to, że tutaj może być związek, to znaczy, że odpowiednia suplementacja może przyczyniać się do lżejszego przebiegu, ale to jest tylko jedna praca i to jest oczywiście za mało, żeby jednoznacznie, powiedzmy, skłaniać się ku pewnym zaleceniom. Z witaminą D jest sytuacja taka, że właściwie od lat mówimy o jej roli w funkcjonowaniu układu immunologicznego i na pewno ta rola jest zauważalna.
I od lat wiemy, że Polacy w naszej strefie klimatycznej przy tej ilości słońca, jaką mamy, mają w sobie za mało witaminy D.
Oczywiście, dlatego są już od wielu lat znane rekomendacje suplementacji tej witaminy przez cały rok. Właściwie niezależnie od wieku, dzieci od urodzenia, właściwie potem poprzez młodzież, dorosłych, są tylko, tutaj jest kwestia różnicy dawki suplementacyjnej, natomiast wszyscy powinniśmy tę witaminę D zażywać.
To ile tej witaminy D powinniśmy zażywać?
Mamy niedobór.
To ile jej powinniśmy zażywać?
W okresie zimowym to mogą być 2000 jednostek, a tak standardowo to jest 1000 jednostek dla osoby dorosłej.
Lek, wyrób medyczny czy suplement diety, czy to nie ma znaczenia?
No, zawsze lek daje gwarancję tego, że przeszedł badania kliniczne i że rzeczywiście substancja, która jest kupowana, zawiera to, co jest na opakowaniu. Natomiast no, zawsze tam, gdzie mamy suplement diety, już tej pewności takiej stuprocentowej mieć nie możemy, bo to jest zupełnie inny standard dopuszczenia do obrotu.
Zerkam do zaleceń medycznych, tych covidowych, i wynika z nich, że podawanie witaminy C i cynku chorym na COVID w zasadzie na niewiele się zdaje. Czyli mam nie wierzyć reklamom w tym przypadku?
W ogóle zalecam nie wierzyć reklamom. Natomiast jeśli chodzi o witaminę C i cynk, to tak, tutaj już ukazała się nawet praca, która jasno pokazała, że tego związku nie ma, że podawanie witaminy C i cynku nie wpływa na przebieg zakażenia koronawirusem.
Drugą dawkę szczepionki antykowidowej powinna pani była dostać w sobotę. Udało się?
Tak, dostałam drugą dawkę.
No, nie wszyscy mają tyle szczęścia. Niektórzy muszą poczekać, bo jak się okazuje, brakuje szczepionek. Nawet trzeba przesuwać terminy tego drugiego szczepienia. W wielu przypadkach dostajemy takie informacje z różnych punktów szczepień. Pani to rozumie? Bo przecież myśmy podobno gromadzili szczepionki na to drugie szczepienie.
Tutaj są drobne przesunięcia, dlatego że rzeczywiście szczepionki, które były gromadzone na drugie dawki, zostały wydane do punktów szczepień, do tych większych punktów szczepień, więc te mniejsze punkty musiały czekać na tę dostawę poniedziałkową. I ci, którzy mieli umówione szczepienia na poniedziałek i wtorek, jeśli chodzi o drugie dawki, to rzeczywiście musieli te terminy przesunąć na drugą część tygodnia. Ale to nie jest tak, że one się przesuwają znacząco. To są przesunięcia jedno, dwu dni. dniowe.
Lekarze rezydenci piszą w internecie tak. W ostatniej chwili, w terminie 15 lutego, 7 marca, grupa 0 ma nie być szczepiona pierwszą dawką, podczas gdy szczepienia grupy pierwszej są realizowane normalnie. Nadal wielu medyków pozostało niezaszczepionych. Jak wytłumaczyć tę sytuację, że lekarze, medycy, którzy pracują w szpitalach, muszą poczekać?
No tutaj rzeczywiście ze szczepieniem grupy zero można powiedzieć, że sytuacja w którymś momencie chyba wymknęła się trochę spod kontroli. Zaważył tutaj brak jasnego przekazu, że w pierwszej kolejności ma być szczepiony personel medyczny, a z personelu niemedycznego osoby, które mają bezpośredni kontakt z pacjentami. I w wielu przypadkach było tak, że była szczepiona administracja, personel firm współpracujących ze szpitalami. Ta grupa zero została potraktowana bardzo, bardzo szeroko i to zaskutkowało tym, że niestety wiele osób z personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek, no nie zostało zaszczepionych w styczniu, a potem pojawił się ten problem z redukcją dostaw i oni jakby no dalej czekają na swoją kolej. To już nie jest duża grupa, niemniej jednak nadal są osoby z grupy zero, które nie są zaszczepione. No i tutaj pojawia się pytanie, co z tym zrobić. Być może no teraz będziemy mieć chyba pewne, nie chcę powiedzieć nadwyżki, bo to nie jest dobre określenie, ale będziemy mieć dosyć duże szczepionki AstraZeneca. Być może właśnie tą szczepionką trzeba będzie szczepić grupę zero, dlatego że no, szczepionkę Moderny i Pfizera mamy zarezerwowaną. Do końca marca są poumawiani pacjenci 70+.
Ale o takim pomyśle wy rozmawialiście w Radzie Medycznej przy premierze. No właśnie pytanie, dlaczego do tej pory nie było takiej decyzji, żeby medyków szczepić tą szczepionką AstraZeneca?
Nie, nie było takiej rozmowy, to jest tutaj tylko moje takie przemyślenie, że w sytuacji, kiedy będziemy mieć dostępną szczepionkę, wyszczepimy nauczycieli i zostaną dawki, to można by sięgnąć po prostu po grupę zero, prawda, i grupę zero zaszczepić, jakby zamknąć już ten etap, ale nie było rozmowy na ten temat jeszcze.
No tak, tylko kolejka jest tu dużo dłuższa, chętnych do szczepienia, na przykład Solidarność, Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Polska Rada Centrów Handlowych apelują o wcześniejsze zaszczepienie pracowników handlu właśnie. Czy Rada Medyczna rozważała taki scenariusz, przesunięcie tych, którzy pracują w sklepach, chociażby na kasach, w dyskontach czy w marketach, do tej grupy wcześniej szczepionych?
Panie redaktorze, takich listów w sprawie nadania priorytetu określonej grupie Rada Medyczna dostaje rzeczywiście bardzo dużo. Większość wpływa do pana profesora Horbana, część jest pisana też do każdego członka rady, więc my też te pisma dostajemy. No to jest oczywiście bardzo trudne, dlatego że my chcielibyśmy szczepić i rzeczywiście tutaj widać by było pewne i grupy zawodowe, ale przede wszystkim też grupy choćby ze względu na schorzenia przewlekłe, które powinny być jak najszybciej zabezpieczone, tylko rozbijamy się o to, że nie mamy wystarczającej liczby szczepionek i tutaj jednak wydaje mi się, że powinniśmy iść pod kątem grup ryzyka, czyli tych osób, które są najbardziej zagrożone ciężkim przebiegiem i zgonem w przebiegu COVID, a potem myśleć o grupach zawodowych, czyli tych grupach, które są narażone na transmisję wirusa, na bycie transmiterem, prawda? Także raczej no tutaj ja bym się skłaniała do takiego klucza wyboru priorytetów i do tej pory taki klucz właśnie był przyjęty.
Znaczy to wy proponowaliście taki klucz, bo później zapadały decyzje poza Radą Medyczną, bo te decyzje zapadają w rządzie. No i pytanie, czy pani jako członek Rady Medycznej, jako lekarz, naukowiec wścieka się, kiedy widzi, że wy proponujecie jedno, a potem się okazuje, że na przykład przedstawiciele tej czy innej służby mundurowej mają być zaszczepieni wcześniej niż wy proponowaliście?
No wywołuje to powiedzmy pewne, może brakuje mi słowa, ale wywołuje to pewne rozgoryczenie powiedzmy, że jakby jest jakaś rekomendacja, potem te decyzje są inne, no, aczkolwiek im dłużej się żyje, tym większą bierze się poprawkę na to, że decydują różne względy.
A czy pacjenci, którzy zgłaszają się choćby do pani i przychodzą do przychodni, jeszcze pytają o szczepionkę, mówiąc o swoich obawach i potrzeba rozwiewać wciąż obawy przed szczepieniem?
Tak, tych pytań jest bardzo dużo i tutaj z jednej strony mamy seniorów, których już szczepimy i oni są, proszę mi wierzyć, przeszczęśliwi, że mogą być zaszczepieni. Radość tych ludzi, że wreszcie no, pojawi się jakaś szansa na spotkanie z wnukami, na taki większy oddech, spokojniejszy i to zdjęcie poczucia zagrożenia, to jest naprawdę no, bardzo takie pozytywne. A z drugiej strony jest też dużo pytań dotyczących no przede wszystkim bezpieczeństwa. Tutaj mniej jest pytań o skuteczność. Te pytania pojawiają się w aspekcie szczepionki AstraZeneca chociażby, tutaj musimy tłumaczyć. Natomiast jeśli chodzi tak w ogóle o to szczepienie, to kwestie bezpieczeństwa przede wszystkim są poruszane.
A czy z powodu pandemii my mamy zaległości, jeśli chodzi o szczepienia profilaktyczne tych naszych dzieciaków, najmłodszych, albo na przykład w bilansach tych młodych pacjentów? Czy tu mimo wszystko jesteśmy w punkt, na czas?
I tutaj no znów nie powinniśmy mieć i myślę, że w zdecydowanej większości placówek tych opóźnień nie ma. Były pojedyncze sygnały, że placówki próbowały opóźniać umawianie na szczepienia dzieci, zasłaniając się tym, że realizują szczepienia covidowe, ale takie sytuacje były dosyć szybko wyłapane i tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo bardzo jasno określiły, że to nie może jedno wykluczać drugiego. Szczepienia przeciwko COVID powinny być realizowane w taki sposób, żeby nie zakłócać tej normalnej pracy podstawowej opieki zdrowotnej. Więc mam nadzieję, że są realizowane wszędzie bez opóźnień. Co do bilansów, tutaj może być różnie, dlatego że no, na tą opiekę profilaktyczną w sezonie infekcyjnym może być trochę mniej czasu, więc często jest tak, że te bilanse z okresu właśnie infekcyjnego, gdzie dużo dzieci chociażby choruje i nie wszyscy rodzice chcą się też zgłaszać w tej epidemii covidowej, to często robi się powiedzmy jakieś opóźnienie, które potem w wakacje staramy się z nawiązką nadrabiać i te bilansy spóźnione robić. Ale one jakby cały czas ta opieka profilaktyczna jest realizowana. To nie jest tak, że ona jest zawieszona.
A czy w Radzie Medycznej rozmawiacie już o tym, kiedy kolejni uczniowie będą mogli wrócić do szkół?
Nie było jeszcze takich rozmów.
A pani zdaniem to jest już moment, kiedy możemy się do tego przymierzać?
Myślę, że teraz trzeba poczekać na to, jaki będzie efekt tego, co dotychczas się zadziało. No tutaj rzeczywiście otwarcie takie szersze hoteli będzie miało na pewno jakiś impact na sytuację epidemiologiczną. Jak duży, to trzeba będzie zobaczyć. I no, myślę, że do końca lutego raczej nie mamy szansy na to, żeby coś się tutaj zmieniło. No ale nie chcę przesądzać. To są jakby tutaj moje osobiste opinie. Dyskusji na ten temat nie było
do
jeszcze.
Do końca lutego rzeczywiście to już jest przesądzone przepisami. Pytanie, co dalej? Na razie są wyniki drugiej tury badań przesiewowych, jeśli chodzi o nauczycieli szkół podstawowych. No i wiemy, że koronawirusa potwierdzono u 490 osób na ponad 25 tysięcy przebadanych, czyli jakieś 2%. Taki jest wskaźnik płynący z tych badań.
Czyli ten odsetek utrzymuje się na podobnym poziomie, jak był przy pierwszym badaniu, co potwierdza to, co wiedzieliśmy przed odmrożeniem szkół, że jednak te najmłodsze dzieci no, nie są roznosicielem wirusa i że to raczej jest bezpieczna opcja, żeby szkoły w reżimie sanitarnym dla tych najmłodszych uruchomić.
Profesor Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, no i Rada Medyczna przy premierze. I tak jeszcze mógłbym trochę wymieniać. Dziękuję pani profesor za spotkanie, za rozmowę i za teleporadę. Marcin Zaborski, do zobaczenia.